Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 12 stycznia w poniedziałek o 21.05. Przy mikrofonie Rafał Regulski. Program, audycję realizuje Łukasz Kurzawski. A w tej godzinie opowiemy o niezwykłym przedsięwzięciu, które stało się udziałem Wielkopolanina Michała Felinczaka, który od 29 grudnia idzie pieszo bezdrożami, wertepami spod poznańskich Owińsk na Mazury. Na biegun Zimna, ulokowany przez pewnego człowieka, z którym zaraz się połączymy, a dodam tylko, że w sumie mamy gości, czy to w studio, czy na odległość, aż 6 w tej audycji. W studio witam serdecznie Wojciech Wysocki, Klub Osiedlowy Krąg w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Także jest z nami Piotr Stankowski, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Dolina Wrześnicy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No a gości może tych zdalnych będę wywoływał w miarę teraz rozwoju tej audycji. I na początek łączymy się z twórcą Republiki Ściborskiej na Mazurach, budowniczym tejże republiki, czyli Dariuszem Morsztynem. Dariusz Morsztyn właściwie doszedł do bohatera naszej opowieści, czyli Michała Felinczaka. No między innymi dzięki temu też możemy w ogóle z Michałem za chwilę porozmawiać. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
Witam serdecznie.
Gdzie jesteście? Bo jak patrzyłem na ten lokalizator, to umieszcza was w Wydminach.
To jest na obrzeżu Wydmin, właściwie półwysep w środku jeziora Wydmińskiego. Siedzimy przy ognisku i się grzejemy. U nas jest niezła temperatura, my jakieś minus 17 stopni. Jest taka normalna zima, no.
Panie Dariuszu, Wydminy może jeszcze zlokalizujmy ciut szerzej.
Powiat Giżycko.
Giżycko, no to już
jesteśmy
pewno.
Jesteśmy od Giżycka jakieś 30 kilometrów.
Czy można powiedzieć, że jesteście na łonie natury i w miarę daleko od ludzkich osiedli w tej chwili?
No tak, no, najbliższego tutaj z jakiegoś siedliska mamy kilometr. Także siedzimy w sosnowym lesie tutaj i także poza nami żywego ducha, jak okiem sięgnąć, nie widać.
Dobrze, to teraz poproszę pana o przekazanie telefonu Michałowi, a do pana jeszcze wrócimy po krótkiej rozmowie z Michałem. Halo?
Halo, halo.
Dobry wieczór.
Przepraszam, tak.
No tak, nie ma co przepraszać. Mam pytanie, ilo kilometrów w tej chwili w nogach Michała Felinczaka?
Do końca nie wiem, bo w jakiś sposób nie mam sposobu, żeby to monitorować. Na pewno osoby, które gdzieś tam patrzą na tego mojego, na mój nadajnik, wiedzą lepiej. Natomiast wydaje mi się, że już jest na pewno powyżej 500, tak? A zakładam, że może 550, może pod 600 podchodzi. No. Różnymi trasami chodziłem w tym roku innymi niż w zeszłym roku, więc ze względu na, wiadomo, warunki atmosferyczne, więc tutaj ciężko to oszacować. Zobaczę, jak dojdę.
Fundacja Równe Moce podała bodaj 9 godzin temu, że 515 w nogach było, czyli to powiedzmy dzisiaj rano lub wczoraj wieczorem.
No to do 550 pewnie dobiliśmy.
Tak. Michale, bo każdy pyta o dwie rzeczy. Każdy, komu opowiadamy o tej twojej wędrówce. Po pierwsze, dlaczego ty przez cały czas nie jesz? Czemu to służy?
Wiesz co, to jest okej, okay, no jest kilka aspektów, tak, ale tak w skrócie, no nie, jeżeli byśmy podeszli do tego od strony takiej, nazwijmy sobie, rozwojowo-duchowej, tak, no to co robię, to jest post połączony z pielgrzymką, okej? Okay? Natomiast jeżeli podejdziemy od strony naukowej, no to możemy mówić tutaj o procesie autofagii, odżywianiu wewnętrznym, czyli coś takiego, no można sobie tam w Wikipedii sprawdzić, w 2016 roku była przyznana za odkrycie tego procesu Nagroda Nobla, no ja to praktykuję, tak, czyli po prostu jeżeli nie jemy, to nasz organizm trawi jakieś wewnętrzne, jak gdyby jest na tyle mądry, że trawi to nam niezbędne, okej? Oprócz tego, oprócz tłuszczu to są jakieś właśnie bakterie, to są różnego rodzaju właśnie wirusy i tak dalej. No i ja to robię dla zdrowia po prostu. O, może w ten sposób.
I drugie pytanie, po co w ogóle jest ten marsz? Wysłuchałem z uwagą reportażu Radia Olsztyn i tam mnie no wręcz rozbroiło takie twoje stwierdzenie, cytuję, bo tam się bardzo długo jedzie samochodem, więc pomyślałem, że najłatwiej będzie z buta, no nie?
Tak.
Rozumiem, że to takie jest nieco anegdotyczne.
Nie, to jest jeden z powodów. To jest lemoniada z wielu cytryn, okej? I tak zgadza się, no ja jak gdyby jestem stałym bywalcem biegunów zimna od jakiegoś czasu już, tam przyjeżdżamy z rodziną i bardzo lubimy to wydarzenie. Natomiast z Poznania jedzie się tam nawet latem bardzo długo, zimą to jest takie trochę uciążliwe, więc pomyślałem sobie, zainspirowany takimi opowieściami, które tam słyszałem na miejscu, tak? Ludzi, którzy robią bardzo ciekawe rzeczy gdzieś tam daleko na, no, za kołem podbiegunowym, tak? To ja sobie pomyślałem, że ja najdalej na północ to byłem, kurczę, niezawodowo, bo kiedyś samolotem poleciałem do Oslo właśnie w Siborkach. Pomyślałem, że to przynajmniej jestem w stanie zrobić w jakimś lepszym stylu, no i założyłem plecak i poszedłem, tak? Mhm. No, tak więc, to jest jak gdyby jeden z powodów. Natomiast cała wyprawa jest wiadomo pretekstem, żeby poruszyć troszeczkę ważniejsze tematy.
I o tym będziemy rozmawiać w tej audycji, natomiast jeszcze mam jedno takie pytanie, bo nawet w twoim głosie teraz słychać dużo energii, takiej werwy. Rozumiem, że pomimo, tak, że wędrujesz już, który dzień to będzie, 15, 16?
Chyba tak, 15 chyba. Szczęśliwe czasy nie liczą.
Tak.
Zegarek mi się rozładował parę dni temu, więc nawet nie wiem, która jest godzina. Wiem, że jak jest ciemno, jasno i ten, idę.
Ale nawet teraz słychać, że masz tej energii bardzo dużo, czyli ta wędrówka bez jedzenia ciebie nie osłabia i nie powoduje, że na przykład wieczorem na koniec dnia po kilkudziesięciu kilometrach kolejnej wędrówki takiej dziennej byłbyś wyczerpany, zmęczony, bo tego nie słychać po prostu.
Tak, bo tak nie jest. Gdybym, tak jak mówiłem, to jest mój taki projekt rozwojowy, ja wcześniej miałem do czynienia z różnego rodzaju właśnie i z takim wysiłkiem długo, nazwijmy sobie, długodystansowym, jak również właśnie no, na co dzień się odżywiam właśnie utrzymując post codzienny, tak? Więc jak gdyby to jest dla mnie połączenie kilku takich elementów, do których mój organizm jest przyzwyczajony. Ja to robię po to, żeby się czuć lepiej, a nie gorzej. To jest tak, jak ktoś, nie wiem, jeździ dużo rowerem i teraz chciałby się nauczyć lepiej jeździć, no to wyjeżdża sobie na tygodniowy obóz szkoleniowy w góry i tam podjeżdża, żeby wiadomo, zdobyć moc i tak dalej, no to ja sobie robię po prostu spacerek przez Polskę z plecakiem bez jedzenia. No i to tak, to jest coś, co ma mi wzmacniać, a nie eksploatować.
Co było dotąd najtrudniejsze w tej twojej wyprawie?
Przygotowania. W sensie to wszystko, co się działo przed. Jak ja już założyłem plecak, to ja już miałem banana na twarzy i to jest taki czas dla mnie. W sumie z żoną jesteśmy tak umówieni, pozdrawiam zresztą i całą rodzinkę, że to jest takie moje, no, to jest taki mój czas, to jest taki mój urlop, no nie? Biorę, zakładam plecak, to jest taki all inclusive mój plecak, tak, bo mam w nim wszystko, co potrzebne. No i udaję się na kilkanaście noclegów w hotelu ze wszystkimi gwiazdami.
Ja rozumiem, że ciekawe takie elementy tej wędrówki to było między innymi pokonanie tratwą Wisły w okolicach Torunia, przemarsz przez pokryte lodem jezioro Mikołajskie, ale też pomagają tobie ci przygodni towarzysze, którzy na przykład przygotowują na wieczór ognisko.
Oj, tak. Słuchajcie, ognisko przy tych temperaturach to jest coś fenomenalnego i to naprawdę, no, to jest taki moment, kiedy można sobie już usiąść z fajnymi ludźmi, posiedzieć, pogadać i spędzić trochę czasu i to jest jak najbardziej fajny element całej podróży. A zgadza się, kilka takich rzeczy, które było gdzieś tam na mojej takiej liście, no takiej, nazwijmy, przygodowej, tak? Udało mi się odhaczyć, zgadza się. Szedłem przez jezioro Mikołajskie i przepłynąłem tratwą na drugą stronę Wisły.
Jeszcze tak. Tylko dwa pytania. A propos tych przygotowań.
Tak.
Między innymi na trasie miałeś poligon wojskowy. Na jego przejście dostałeś od wojska glejt, że tak powiem, papier. Ale mnie interesuje, jak w ogóle wojsko zareagowało na tę twoją prośbę o to pozwolenie na przejście przez poligon?
Wiesz co, to tak, no... może zróbmy... Może poproszę o kolejne pytanie.
To jeszcze w takim razie o idei tego marszu krótko i okay. To będziemy pomału przechodzić do tutaj głębszej refleksji odnośnie tej twojej wędrówki. A więc wracamy do pytania, po co to wszystko?
Po co to wszystko? No właśnie, tak jak powiedziałem, to jak gdyby cały projekt i proces jest jak gdybym, to nie jest tak, że wiesz, ja robię coś, żeby zwrócić uwagę, tak? Tylko po prostu bardziej chodzi o to, że to i tak, to jest coś, co chciałem zrobić dla siebie, natomiast uznaliśmy, że to jest bardzo fajny pretekst do tego, żeby poruszyć bardzo ważne tematy. I takie tematy poruszamy dwa tutaj w ramach tego projektu. Główny to jest właśnie cel makroekologiczny, o którym pewnie będzie szerzej zaraz w audycji i to jest cel taki, no istotny, no bo jak gdyby bardzo mało osób w Polsce ma świadomość tego, że tam od 8 lat mamy większość przejść ekologicznych korytarzy nad trasami zamknięte, tak? I te zwierzęta nie mogą migrować. I gdzieś tam uważam, że ja idąc w sumie tymi szlakami, przechodząc przez te przejścia, widząc, że są zamknięte, to jest bardzo takie symboliczne i bardzo fajnie można na podstawie tego gdzieś tam właśnie zwrócić uwagę opinii publicznej, za co bardzo jestem wdzięczny, że w ogóle w tej audycji jest poruszane, tak? I o tych tematach powiedzieć. No bo to jest dla mnie istotne. Ja nie jestem właśnie osobą, która jest kompetentna jako ekspert, żeby o tym rozmawiać. Natomiast bardzo się cieszę i bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich ekspertów, którzy się zaangażowali w projekt, w ten temat i chcą o tym temacie mówić szerzej.
Napotykasz na pozamykane przejścia nad drogami szybkiego ruchu?
Napotykam, tak. Są siatki. Byłem na dwóch, na trzecie niestety nie doszedłem, bo tutaj nie wiem jak w Poznaniu, ale ja się spodziewałem, że będzie trochę śniegu i będzie trochę mrozu. Natomiast metr śniegu i tam poniżej 15 na minusie, to tego się nie spodziewałem. Natomiast jestem na to gotowy i w sumie bardzo fajne doświadczenie. Natomiast jedno z nich po prostu musiałem ominąć jakąś inną trasą, bo po prostu nie doszedłbym tam, no nie? Zaśnieżone było. Więc na dwóch byłem i na dwóch była siatka.
Mm-hmm. No i w takim razie umawiamy
ale
się...
Ale ich jest znacznie więcej w Polsce i no, należy na to zwrócić uwagę, tak?
Umawiamy się na rozmowę po twoim powrocie tutaj w studio do Wielkopolski, kiedy wrócisz.
Jasne, absolutnie. Czuję się zaproszony.
Życzymy powodzenia. Ile jeszcze dni wędrówki przed tobą?
Wiesz co, miało być dwa, ale tak sobie gdzieś tam patrzę na mapę, to zerkam i chyba jutro będę finiszował. Zostało mi tam 40 parę kilometrów. Niestety ta trasa moja w tym roku jest inna niż w zeszłym, gdyż lasy są pozamykane, większość dróg, tylko te, które są niezbędne, są otwarte, więc staram się iść takimi lasami, ale takimi drogami, które w ogóle są... No, w metrom śniegu naprawdę no, ciężko jest zrobić kilometr, co dopiero mówić 40. I to nawet zwierzęta też tak wtedy robią, że sobie po prostu gdzieś tam wychodzą na te główniejsze dukty. Więc... No, tak jak kalkuluję teraz właśnie przy ognisku mapę, no to wyjdzie, że najprawdopodobniej jutro wieczorem można się mnie spodziewać w Ściborkach, tak? Więc będzie finisz wydarzenia.
I to będzie cel wędrówki Michała Felinczaka.
Tak. Michale, jeszcze... ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że jest jeszcze właśnie drugi cel, taki mikroekologiczny, o którym też bym chciał tylko jedno zdanie powiedzieć, tak? Że biorąc pod uwagę, że każdy, jeżeli każdy by dbał o to, co ma wokół siebie, to by wszędzie było dobrze. Więc ja jako lokalnie, wychodząc właśnie z miejsca, które jest mi bardzo bliskie, czyli Czerwonackich Mazur, chciałem też zwrócić uwagę na taki mały aspekt, że właśnie tam jest takie piękne miejsce, się nazywa Źródliska. Niestety, no... Póki co nie ma nad nim odpowiedniej tam ochrony i nie jest ono zadbane. I chciałbym w ramach tej akcji zwrócić uwagę też społeczną, że fajnie by było, żebyśmy o to miejsce zadbali i razem zastanowili się, co tam można zrobić. No, w chwili obecnej no, jest to rdzawa kałuża, która jest rozjeżdżana i niszczona, tak? A to wiadomo, źródliska są podstawą każdego ekosystemu wodnego i chciałbym, żeby to było fajnie. No, moją intencją też na tej wyprawie jest też, żeby zwrócić na to uwagę.
I tu już mówimy o miejscu w powiecie poznańskim. Proszę
dokładnie,
jeszcze
tak,
o
absolutnie.
Przekazanie...
Przepraszam, jestem lokalnym patriotą, też dwa cele mamy, tak? Więc no to nie musisz... ten jeden jest globalny, a ten jeden jest taki po prostu mój osobisty, mam prawo wyrażać się na temat tego, co się dzieje po sąsiedzku. Dziękuję.
Dziękuję, to poprosimy jeszcze o przekazanie telefonu Dariuszowi Morsztynowi.
Już przekazuję. Tak sam.
I panie Dariuszu, jeszcze pytanie do pana, właściwie dwa pytania. Uchodzi pan za ojca chrzestnego tych wilczych marszów Michała Felinczaka. Ja dotąd nie powiedziałem, że projekt nazywa się Nie taki straszny wilk. Dwa, wszyscy jesteśmy zwierzętami. I uchodzi pan za jakby takiego inspiratora tych marszów. Jak pan się z tym czuje i w ogóle jak pan odbiera ten przemarsz? Pan człowiek doświadczony wędrówkami w o wiele surowszych klimatach.
Znaczy, muszę powiedzieć tak, no w tym sensie no, może to określenie ojciec chrzestny w jakiś sposób pasuje do tego projektu. Ja tu może zdradzę publicznie jedną taką rzecz, że Michał w zeszłym roku, jak tą trasę, jak wymyślił w ogóle ten projekt, bo to jest jego autorski projekt, to on go chciał zrobić w cichości, w ukrytości sam dla siebie. A ja po prostu, no chcąc upiec, jak to się mówi, dwie pieczenie na jednym ogniu, po prostu molestowałem go intensywnie, żeby po prostu, skoro mówię, chłopie, robisz taką fantastyczną rzecz, spróbujmy to raz, że pokazać, a dwa, że może przy okazji właśnie coś jeszcze bardziej pozytywnego z tego wyniknie. Także taka jest moja rola. Odpowiadając na drugie zaś pytanie, to muszę powiedzieć tak, że ja Michałowi towarzyszę od wczoraj wieczorem, czyli jedną dobę z nim spędziłem. Przeszliśmy tam około 30 kilometrów. I moje doświadczenie jest takie, powiem w ten sposób, że fajne doświadczenie, żeby z tym Michałem chociaż chwilę przejść, dlatego że im o wiele lepiej można jakby zrozumieć to od środka. Ja po prostu po tym jednym dniu autentycznie wymiękłem i zdałem sobie jakby sprawę z tego, znaczy no fakt, że nie byłem do tego przygotowany, nie przygotowałem się, że z marszu dosłownie ruszyłem, natomiast to, co ja widzę przez ostatnią dobę, to jest coś, co wymyka się w ogóle z jakiejś nawet logicznej, powiedzmy, jakiejś takiej koncepcji, bo mam przed sobą, tu siedzimy akurat przy ognisku, mam przed sobą, właśnie to nie jest facet, to nie jest człowiek, moim zdaniem, uważam, bo to jest, to i mam takie ciągle podejrzenia, że to nie jest jakaś, nie jest. Ja w ogóle nie wierzyłem w to w zeszłym roku, że on przejdzie, ale powiedziałem to, że jeżeli ktoś ma to przejść, to tylko on. I rzeczywiście jest coś takiego niesamowitego. Mam przed sobą człowieka, który od 15 czy 16 dni wędruje w dosyć trudnych warunkach zimowych. Ma. Słuchajcie, my tego nie widzicie, ja to widzę, bo jest metr, półtorej metra ode mnie, siedzi, podkłada w tej chwili do ognia. Jak on mówił, to ja podkładam, teraz jest wymiana. To jest facet, który on ma niesamowitą kondycję. On się musiał dzisiaj dostosować tempem do mnie. Ja wprawdzie jestem jedno pokolenie od niego starszy, ale on ma po prostu, jego kondycja, zarówno psychiczna, to ci, którzy znają Michała, będą wiedzieli, co mam na myśli, kondycja psychiczna, on po prostu non-stop gada, non-stop opowiada i po prostu po nim w ogóle nie widać żadnego śladu zmęczenia. Co z tego wynika? Po prostu wynika z tego to, że po prostu jednak jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo i po prostu drzemią w nas ludziach po prostu niesamowite możliwości, z dużym akcentem, co mówię na słowo niesamowite, i one te możliwości, ja myślę, że one czerpią, są w każdym z nas, tylko trzeba je po prostu odpowiednio po prostu uruchomić, nie? I Michał pokazuje swoim, ja mówię tutaj o sferze takiej duchowo-zdrowotnej tego przedsięwzięcia. I on pokazuje, że te możliwości są nadal przeolbrzymie. Ja, gdy o tym projekcie na przykład mówiłem ze specjalistami, którzy robią dosyć podobne rzeczy, na przykład w sferze wojskowej, to im po prostu szczęka opadała. Taki specjalista, który jest, no, nazwijmy to taka bardzo wysoka półka polskich sił specjalnych, nawet nie mogę użyć nazwiska, bo to jest wszystko utajnione. On powiedział, że zawsze się zastanawiał na tym, ile on jest w stanie przejść bez jedzenia. Jak się dowiedział, że po prostu człowiek przechodzi 600 kilometrów, to mówi, że to jest absolutny fenomen. To w ogóle otwiera bardzo nowe karty
jakby możliwości, także badawczych. Szkoda, że po prostu tutaj Michałowi nie towarzyszą jakieś ekipy badawcze, bo naprawdę to jest, robi coś niesamowitego, pokazując potencjał i możliwości niesamowite. Oczywiście jego projekt na pewno będzie, nie wiem, atakowany ze strony korporacji wszelakich zdrowotnych i tak dalej, bo ten człowiek pokazuje, że my nie potrzebujemy żadnych lekarzy, żadnych psychologów, żadnych jakichś firm farmaceutycznych, bo w nas jest po prostu taki potencjał energii i możliwości i zdrowia, no że po prostu tylko trzeba chcieć do niego sięgnąć po prostu. Absolutnym nie wiem, wrażeniem po prostu tego, co on robi, no.
I tu, panie Dawieszu, postawmy kropkę, tylko jeszcze króciutko. Czy ja dobrze widziałem, że pan tę ostatnią noc spędził nie tak jak Michał w hamaku, tylko na ziemi?
No tak, tak, bo się, nie wiem, napakowanie miałem pół godziny, prawda, z marszu do tego, także jakieś tam wziąłem swój dosyć ciepły śpiwór, karimata na ziemi zadaszyłem się ponczem takim, także to w zupełności wystarczyło.
A jaką temperaturę mieliście ubiegłej nocy?
Chyba około minus 15, może coś koło tego, no.
Okej. Okay. Dziękuję bardzo. Dariusz Morszczyn. Będziemy jeszcze o tym opowiadać wszystkim. Bardzo dziękuję za to połączenie. Ciepłego ognia wam życzymy, gorącego.
Taki jest.
I trzymamy kciuki za powodzenie tej wyprawy. No, brakuje niewiele do celu.
Trzymamy też kciuki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Dariusz Morszczyn, a wcześniej Michał Felinczak, i tu już się rozłączamy. A ja tylko jeszcze krótko, mamy na linii też Adama Gełdona, leśnik, przyrodnik, pasjonat wilków. No i udajemy się teraz tak wirtualnie na Mazury, do Puszczy Piskiej. Dobry wieczór, panie Adamie.
Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich.
Krótko, pan też towarzyszył Michałowi Felinczakowi przez pewien odcinek. Jakie są pana wrażenia z tej wędrówki?
Tak, Michała złapałem przed wejściem do Szczytna. Tam też skupiliśmy się przy takim obszarze Lasów Państwowych Zanocy w lesie Nadleśnictwa Korpele. Tam jest miejsce ogniskowe, więc taki doskonały punkt, żeby wypocząć, no i też zanocować sobie, zregenerować swoje siły. No i później Michałowi towarzyszyłem od Szczytna w zasadzie przez całą drogę do Spychowa, czyli około tam 32-33 kilometrów łącznie. I następnie skończyliśmy również przy, można powiedzieć, w takim lesie przy siedzibie Nadleśnictwa Spychowo, gdzie jest taka wiata edukacyjna z miejscem ogniskowym, i tam też również grzaliśmy się i raczyliśmy się już herbatką przygotowaną również przez tutaj naszą edukatorkę leśną Ulę. No, wrażenia są bardzo dobre. Ja zresztą bardzo lubię długie dystanse, lubię dużo chodzić po lesie. Uwielbiam zimę, uwielbiam śnieżną zimę, to jest moja ulubiona pora roku, więc tym bardziej w takim towarzystwie i można powiedzieć z takim nastawieniem i z takimi celami, no szło się bardzo dobrze. No, ja nie mam co prawda takiej kondycji, jak Michał.
Słyszymy,
ale towarzysza. Ale stwierdził, że ma chęć teraz sobie ze mną też rozmawiać. I jest na antenie. Więc tutaj te doświadczenia są bardzo przyjemne, tym bardziej, że no, to jest też taki dobry strzał dla zdrowia. Ja zresztą zawsze podczas takich wędrówek leśnych zawsze staram się wspierać i takie odpowiednie zachowanie w lesie i odpowiedni sposób poruszania się po tym lesie. Zresztą to było widać, ponieważ no, i mieliśmy i watachę dzików, która nam przecięła drogę bardzo blisko, i sarn obserwowaliśmy, tropy przeróżnych zwierząt, lisy, zające, łosie, a nawet wilki.
A jako właśnie człowieka, który szczególnie pasjonuje się wilkami, zapytam, czy ta wyprawa Michała Felinczaka faktycznie mówi jakąś prawdę o możliwościach przemieszczania się po Polsce wilków, tudzież innych zwierząt?
No tu akurat trzeba zaznaczyć, że te lasy koło Szczytna, czyli te dwa największe kompleksy leśne, czyli Puszcza Piska i lasy Napiwosko-Ramuckie, Puszcza Napiwosko-Ramucka, no to są dwa takie, można powiedzieć, największe obszary w Polsce północno-wschodniej, które są dosyć istotnym takim pasem migracyjnym dla no, wszystkich dzikich zwierząt. Zresztą wiemy, że chociażby duże drapieżniki, takie jak wilki, no, przemieszczają się na zachód kraju, czy poza granicę zachodnią naszego kraju i właśnie pochodzą z Polski północno-wschodniej, czyli te obszary są, no, są bardzo istotne, tym bardziej, że no, są to dwa duże kompleksy leśne, dosyć zwarte. I no, im bardziej zwarty obszar leśny, gdzie jest dosyć dużo schronienia w postaci drzew, krzewów, różnej mozaiki, również polnoleśnej, no to to jest taki świetny krajobraz do przemieszczania się, do migracji, no między innymi dużych drapieżników. Więc tutaj chociażby z tych moich takich badań, obserwacji, koordynacji tropień wielkoobszarowych, które były prowadzone przez no, ponad 300 leśników, które miałem przyjemność koordynować, no to też wychodziło, że w Puszczy Piskiej i w lasach Napiwosko-Ramuckich łącznie jest 12 takich wilczych grup, które świetnie sobie radzą. W zasadzie całe te obszary tych dwóch kompleksów leśnych są wysycone wilczymi terytoriami, więc to tak naprawdę jest naprawdę wilczy teren, no i świetny też, świetny obszar, doskonały obszar migracyjny dzikich zwierząt.
A dla wilka pozamykane korytarze ekologiczne nad drogami to jest problem?
To znaczy, no to jest kwestia tego, jak spojrzeć na daną sytuację, bo faktycznie no każda jakaś bariera, czy mniejsza, czy większa, może być takim dosyć istotnym elementem, który odgradza i izoluje konkretne subpopulacje danych gatunków. No w przypadku wilka no tutaj mamy też różne charaktery tych poszczególnych osobników. Są takie wilki, dla których ponad dwumetrowa siatka, dwumetrowy płot nie stanowi absolutnie najmniejszego problemu i w przeciągu kilku sekund potrafi taką barierę pokonać. Natomiast tam na przejściach drogowych, tutaj specjaliści będą wiedzieć lepiej, te płotki są co prawda niższe. One tam są chyba około metrowe, 1,20 m, więc tutaj jeżeli chodzi o duże drapieżniki, jeżeli chodzi o wilka, no to jeżeli wilk będzie miał ten charakter taki bardziej odważny, bardziej uparty, to taką barierę bez problemu pokona. Natomiast mogą być osobniki oczywiście, które są bardziej nieśmiałe, które są bardziej leniwe, które napotkają byle jaką przeszkodę i pewnie będą chciały trochę próbować może to obejść, może się wycofać, może jednak szkoda trudu, szkoda wysiłku, więc zawsze taka siatka, zawsze jakakolwiek bariera, czy to w postaci nawet dróg, zwykłych dróg gminnych, dróg powiatowych, krajowych, może stanowić pewnego rodzaju barierę izolacyjną, podobnie jak cieki wodne, ale tutaj no, też kwestia osobnicza, bo są takie osobniki, dla których no, siatka 2,5-metrowa nawet nie stanowi najmniejszego problemu.
Dziękuję panie Adamie. Adam Gełdon był z nami także w tej audycji. Leśnik, pasjonat wilków, no i człowiek, który też kawałek przewędrował z Michałem Felinczakiem w tej tegorocznej wędrówce. Dobrej nocy, panie Adamie.
Wszystkiego dobrego, dobranoc, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przypomnę, w studio mamy dwóch gości. Piotr Stankowski ze Stowarzyszenia Dolina Wrześnicy i Wojciech Wysocki, człowiek, który też osobiście przemierzył odcinek, nawet chyba najdłuższy z tego, co dotąd by wynikało z Michałem Felinczakiem. Zanim oddam głos tutaj Wojtkowi, to mam pytanie do doktora Stankowskiego. Czy taka wyprawa robi wrażenie na panu?
Robi wrażenie, oczywiście. 600 kilometrów to jest zupełnie coś niebywałego, ale tak myśląc sobie o tej podróży w zaciszu domowym, pomyślałem sobie o pewnej symbolice tego stanu rzeczy. I to jest mniej więcej tak. Nam, ludziom, droga kojarzy się z wolnością. Droga asfaltowa kojarzy się z komfortem podróży. Ale czym jest droga dla zwierząt? Taka droga, która jest właściwie naszpikowana nieprawdopodobną ilością barier, choćby w postaci tych, które są na przejściach nad autostradami, drogami szybkiego ruchu, a jest ich w Polsce w tej chwili łącznie około 240. To są drogi największe i najdroższe, tak zwane zielone mosty, które służą dużym ssakom, czyli jeleniom, łosiom, żubrom i wilkom. Oprócz tego mamy około 1200 wiaduktów, tuneli i dróg pod jezdnią, z których korzystają z kolei średnie i duże zwierzęta. Mamy około 4200 tuneli dla płazów, żab, gadów oraz małych ssaków, borsuków, wytr i lisów. I teraz wyobraźmy sobie, że od 10 lat te szlaki migracyjne nad autostradami i drogami szybkiego ruchu są zamknięte, a powodem jest afrykański pomór świń. Jest to metoda nieskuteczna, ale nie będę tu wgłębiał się w ten problem. Natomiast chcę powiedzieć, że samo to pójście Michała, ta dziesięciodniowa wędrówka...
O, więcej. Już ponad 2 tygodnie wędruje.
Właśnie, dwutygodniowa już. Mhm. Jest dla mnie jest jakąś formą takiej aktywności wręcz performerskiej. A to dlatego, że ona w pewnym sensie jakby przekłada te dane naukowe na język ludzkiego doświadczenia. I to, co dla nas jest komfortem, dla zwierząt jest poważnym problemem. Chciałem powiedzieć jeszcze o rzeczy dość interesującej, a mianowicie 4 dni temu był bardzo ciekawy webinar profesora Chylaryckiego, o ile dobrze pamiętam, który mówił o wpływie dróg na środowisko. Tam padły dość ciekawe liczby, a mianowicie, że w Europie w ciągu jednego
mówimy
roku,
o drogach służących ludziom.
Tak, ginie na tych drogach około 160 milionów ptaków i około 30 milionów innych zwierząt, czyli głównie ssaków. Ale jak mówią komentatorzy tego zjawiska, to jest tylko mniej więcej 20% tego, co zostaje zgłoszone. Natomiast w 80% nie dowiadujemy się o tym. Padlina bardzo szybko znika z tej drogi. Zazwyczaj pojawiają się padlinożercy, którzy w trakcie usuwania tej padliny, mówię tu o drapieżnikach, giną też. Więc jakby złożoność tego problemu jest niebywała, ale te liczby są szokujące. Przy okazji też warto powiedzieć, że mamy w Polsce właściwie najlepsze przejścia na terenie Europy, a to dlatego, że budowaliśmy je...
Jako ostatni,
tak. Mamy najlepsze przejścia, ale niestety te przejścia są zupełnie niefunkcjonalne. W czasie tego wykładu profesora Chylaryckiego padło cały szereg takich ciekawych informacji i spostrzeżeń wynikających z badań. Tu zasługuje na uwagę między innymi takie oto zjawisko, że zwierzęta, które dyspergują, czyli wędrują z miejsca narodzin do miejsca przyszłego rozrodu, czyli stałego zamieszkania, w pewnym sensie mają 2 wyjścia. Obydwa wyjścia są bardzo złe. Po pierwsze, przekraczam i ryzykuję życiem. Po drugie, nie przekraczam, zostaję w miejscu, ale to jest dla mnie niekorzystne. To prowadzi do fragmentacji populacji, wsobności genetycznej i zdecydowanie większego ryzyka wymarcia dla małych, izolowanych populacji. W tym znaczeniu drogi są w pewnym sensie jak czarne dziury, bo zasysają kolejne osobniki. Jeżeli jakieś osobniki, które mają swoje terytoria w pobliżu dróg, giną, to miejsce zajmowane jest przez osobniki, które te terytoria zdobywają poprzez fakt, że opuściły na przykład samice czy ptasie gniazdo. I w ten sposób one po dość krótkim czasie znowu giną. Te drogi przypominają w pewnym sensie taką czarną dziurę, która zasysa do wewnątrz wszystkie te osobniki. Co najgorsze w tym wszystkim, to ten cykl jest samopowtarzającym się. On ciągle się powtarza. Więc te ilości, te liczby są niestety przytłaczające. I najgorsze w tym wszystkim jest też to, że niestety jest to tendencja wzrostowa. Z każdym rokiem obserwujemy coraz większą liczbę martwych zwierząt na drogach. Mamy takie informacje z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z której wynika, że w związku z zamknięciem tych przejść, na przykład na wiadukcie Karczkowo-Radomicko wzrosła o 700% śmiertelność zwierząt. Wynika to z tego, że skoro te przejścia są zamknięte nad drogami szybkiego ruchu, to zwierzęta, które przyzwyczaiły się do tej migracji, szukają nowych szlaków migracyjnych. W związku z tym one przedostają się wszędzie tam, gdzie się da, i robią to bardzo często właśnie w okolicach wiaduktów. Widać to na wykresach, które są danymi z Excela, jak ta liczba wzrasta w przeciągu ostatnich 3 lat. Niestety w żaden sposób nie daje się tego powstrzymać. Politycy, tak szczerze mówiąc, niespecjalnie zainteresowani są ani przyrodą, ani likwidacją tych grodzeń. Tym bardziej, że zamknięte grodzenia to jest kolejny problem. Zwierzęta przyzwyczają się do takiego przejścia przez prawie 3 lata. Więc zamknięcie tych przejść przez 10 lat powoduje nieprawdopodobny chaos i ich otwarcie znowu będzie wymagało kolejnego przyzwyczajania się zwierząt do powrotu do starych szlaków migracyjnych. Mhm.
Telefonicznie jest z nami także profesor Hanna Mamzer z UAM-u, biegła sądowa do spraw dobrostanu zwierząt. Ale zanim oddam głos pani profesor, to pytanie do Wojciecha Wysockiego, który, panie Wojtku, ile pan przewędrował z Michałem Felinczakiem?
Łącznie około 70-75 kilometrów.
W ile dni?
Łącznie będą to, no, można powiedzieć, trzy pełne dni.
I to było tutaj na terenie Wielkopolski, w tych pierwszych dniach wędrówki.
Tak, tak. Miałem okazję i wielką przyjemność, wielką przygodę właśnie rozpocząć razem z Michałem tą wyprawę. O godzinie 8, 29 grudnia wyruszyliśmy przez Puszczę Zielonka. No i pierwszy nocleg miał miejsce w okolicach miejscowości Grzybowice nad Jeziorem Czarnym. Wybraliśmy pierwsze miejsce noclegowe i tam w hamakach spędziliśmy pierwszą noc.
Zmierzam też do pytania, czy w takim jednak cywilizowanym fragmencie kraju, obszarze jak Wielkopolska, łatwo się idzie ścieżkami, które są w miarę oddalone od obiektów cywilizacji.
Jeżeli ktoś miał kontakt z mapą i gdzieś turystyka jest mu bliska i zna takie podstawy, to jest to dość proste. To znaczy z pewnością wymaga to jakiejś umiejętności pracy z kompasem, pracy z mapą. Jest to fajna przygoda, fajna zabawa. Ja do tego wszystkich gorąco i serdecznie zachęcam, żeby właśnie jak najwięcej czasu spędzać w terenie i w ten sposób zwiedzać nasz kraj, nasze lasy i wędrować.
Ale nie chce pan powiedzieć, że idąc 70 kilometrów nie przecięliście żadnej drogi, żadnej szosy?
No jest to nieuniknione, ponieważ zalesienie w naszym kraju nie jest aż tak mocne, żeby nie przeciąć właśnie tej wspomnianej drogi, ale staraliśmy się w ten sposób kierować wędrówką, żeby było tego jak najmniej.
Mhm. A spotykaliście na swojej drodze zwierzęta?
A zdarzało się, że przebiegały nam sarny, daniele. Tutaj w naszej Puszczy Zielonka tej zwierzyny jest jakby najwięcej. No teraz Michał ma ten czas w innym rejonie Polski, że ma szansę podziwiać też inne zwierzęta.
Mhm. A jak pan tak szedł z Michałem Felinczakiem, no tych kilkadziesiąt godzin w sumie, to co pan myślał o tej wyprawie? Nonsens, absurd, czy jednak jest szansa powiedzenia ważnych rzeczy przy tej okazji? społeczeństwu i nie tylko...
No, tak jak powiedział sam Michał, ta wędrówka ma wielki sens. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co robi Michał. Podziwiam go. Zarówno z przygotowania fizycznego, psychicznego, no to człowiek o niesamowitej mocy. Także naprawdę wielki szacunek do niego, wielka przygoda wspólnie z nim wędrować. No a misja, która mu towarzyszy właśnie o tym, co przed chwilą było poruszane, no jest szalenie istotna. Powinniśmy dbać o przyrodę, powinniśmy o niej pamiętać, powinniśmy pamiętać o tym, skąd jesteśmy, skąd nasze korzenie. Pamiętajmy o tych zwierzętach, tak jak jest w tytule projektu całego, nie taki straszny wilk, wszyscy jesteśmy zwierzętami.
Ponieważ wiele osób o to pyta, o takie szczegóły tej wyprawy, to tylko taka jeszcze rzecz drobiazgowa dotycząca tych noclegów. Może być przy minus kilkunastu stopniach mrozu cieplutko w hamaku w śpiworze?
Jeżeli jest się dobrze przygotowanym, a Michał jest dobrze przygotowanym, to jest ta taka, jest to możliwe. Michał śpi w hamaku. Hamak ma taką specjalną puchową podpinkę, taki jakby śpiwór zewnętrzny. Natomiast sam jest w tym hamaku, w swoim śpiworze opatulony. Więc swoim ciałem, prawda, swoim oddechem jest też w stanie... Jest taka temperatura,
pan
która
nie
sprawia,
zmarzł?
Ja zmarzłem, ponieważ nie byłem aż tak dobrze przygotowany jak Michał, ale nie jest to też na tyle, przynajmniej ten początek tej wyprawy, nie był, temperatury były w okolicach zera, więc ta temperatura była do przeżycia i było bardzo przyjemnie. Zimno, ale przyjemnie.
Można powiedzieć, że w miarę wędrówki ta temperatura coraz bardziej hartowała Michała, bo tak stopniowo
tak,
mu tam podnosiła
tak.
Tę poprzeczkę.
Tak jest.
Profesor Hanna Mamzer, jest pani z nami. Dobry wieczór.
Jestem. Dobry wieczór. Słucham wszystkich z wielką uwagą.
Pani profesor, znowu zacznę od tego pytania o ten niesamowity projekt Felinczaka, czyli ta wędrówka. Ona ma sens czy nie według pani?
Ma sens, bo tak jak ja tu się zgadzam w zupełności z doktorem Stankowskim, że pewnego rodzaju performance, takie działania na pograniczu, no trochę sportu powiedzmy, trochę właśnie takich sztuk survivalowych, ale też pewnego rodzaju artyzmu, one rzeczywiście mają taką dużą moc angażowania bardzo szerokiego grona odbiorców. I osób, które może by w innych okolicznościach się takim tematem nie zainteresowały. Więc łączenie takich działań, takich aktywności, które jakby operują czy promieniują no właśnie różne pola, daje ten potencjał zainteresowania ludzi z całkowicie odmiennych grup społecznych, z innych zainteresowań, z innych jakichś takich... no punktów, gdzie oni funkcjonują, więc myślę, że tak, myślę, że to jest bardzo istotne. Natomiast no niesłychanie ważne w tym wszystkim jest współpraca z mediami, no bo gdyby nie to, no to po prostu nikt by o tej działalności nie wiedział.
Ja tylko dodam, że w miarę trwania tych wędrówki coraz więcej mediów się zainteresowało tym marszem Michała Felinczaka na północ. No i też miał swoje momenty w ogólnopolskich telewizjach, na przykład w Teleekspresie, więc rzeczywiście jest to zauważone przez nas, dziennikarzy. No, ta audycja też jest tego kolejnym potwierdzeniem. Chcę zapytać panią, o czym już pan doktor Stankowski też mówił. Co właściwie przyrodnicy mają na myśli, kiedy mówią, że pozamykane korytarze ekologiczne są takim ciosem w bioróżnorodność?
No przede wszystkim mówią o tym, że te zwierzęta, które normalnie migrowałyby, rozpraszałyby się, poszukiwałyby partnerów płciowych do rozmnażania, do zakładania, no mówiąc tak antropomorficznie, rodzin, gdzieś szeroko w terenie, daleko w terenie, no po prostu mają to uniemożliwione poprzez bariery takie fizyczne. nie mogą tego robić, nie mogą chodzić, nie mogą sobie szukać tych swoich partnerów gdzieś dalej. No i są zmuszone do korzystania z tej puli genetycznej, która jest w ich zakresie. To też wcale nie jest takie proste, bo w przypadku zwierząt, które no właśnie dokonują dyspersji, to te grupy rodzinne, które zajmują terytoria, teraz myślę przede wszystkim o wilkach, to te grupy rodzinne, które zajmują ustalone już wcześniej terytoria, one jakby nie życzą sobie konkurencyjnego rozrodu jakichś innych grup i jest bardzo trudno jakby podebrać z tej grupy rodzinnej, której wcześniej się funkcjonowało, kogoś, z kim będzie można potem założyć swoją rodzinę. Więc tworzenie takich barier to jest takie tworzenie, można powiedzieć, takich no, pokoi, w których są zamknięte te osobniki i one nie mają możliwości wybierania sobie partnerów. Więc w tym sensie nie ma możliwości mieszania właśnie, poszerzania puli genetycznej. No i to prowadzi do takiego zagęszczania tych genów w ramach tych populacji tak zawężonych do jakiegoś ogrodzonego, takiego określonego terytorium.
I jeszcze jedno pytanie do pani profesor, jako biegłej sądowej do spraw dobrostanu zwierząt. Czy ta wędrówka i doświadczenia Michała Felinczaka mogłyby być jakimś argumentem sądowym albo naukowym, gdyby komuś przyszło na przykład drogą prawną albo naukową dowodzić, że pozamykane korytarze szkodzą zwierzętom?
Myślę, że to by było trochę trudne do wykorzystania, głównie dlatego, że no jednak różne inne gatunki pozaludzkie mają inne swoje kompetencje i zasoby i zdolności albo niezdolności do przekraczania pewnych barier i to, co nam ludziom się nie wydaje niebezpieczne, to innym gatunkom się wydaje i przeciwnie. No takim przykładem, który jest stosowany szeroko w Anglii, to są takie przejścia czy pewnego rodzaju powiedzmy takie kładki umieszczane na rowach, żeby nie przechodziły owce, żeby one nie szły na cudzą łąkę, na inne pole, na inne, no, na inne terytorium. I w tych kładkach są szczeliny. I owce, widząc te szczeliny, nie przechodzą przez te kładki, bo się ich boją. Uważają, że to jest grunt, który jest niepewny i nie należy tam stawać. No i z punktu widzenia owcy jest to przeszkoda nie do pokonania, więc nie trzeba nawet stawiać żadnego rodzaju zagrody, po prostu owce nie przejdą przez to. Z punktu widzenia człowieka jest to po prostu kładka ze szczelinami, przez którą można przejść. Więc nie daje się tak jeden do jeden przełożyć percepcji ludzkiej na percepcję zwierzęcą, więc myślę, że jednak to by było trochę trudne do zastosowania w takim prawnym dowodzeniu.
Tak, a z kolei w Portugalii widziałem wmontowane w jezdnie okrągłe rury, po których kopytka się śliskają, więc też nie wchodzą te zwierzęta, a samochód czy coś przejedzie.
Także... Bardzo dobry
przykład.
No właśnie.
To cóż, dziękuję pani profesor za ten komentarz. Profesor Hanna Mam z RZUAM-u i goście w studio jeszcze są, więc panie doktorze, co według pana w takim razie jest taką największą siłą tego marszu, tego projektu realizowanego w ramach tego strasznie takiego wilka strasznego idącego na północ?
Tak, no cały czas z tyłu głowy mam to, że każdego roku giną miliony zwierząt na drogach. Wydaje mi się, że Michał w jakimś sensie pokazuje, że te nasze linie komunikacyjne dla przyrody są w jakimś sensie bliznami dla Ziemi. Jak spojrzy się na to w takim, jak spojrzy się na to z góry, to widać nieprawdopodobną ilość dróg. Mamy w Polsce w tej chwili około 4,5 tysiąca kilometrów dróg szybkiego ruchu. Ale jak spojrzymy na mapę i widzimy, jak Polska i Europa jest poprzecinana, to trudno jest nie pomyśleć jednocześnie o nieprawdopodobnej fragmentacji siedlisk. Ta fragmentacja z ekologicznego, no, z punktu widzenia ekosystemu jest dramatem dla przyrody, bo przerwanie jakiegoś łańcucha zawsze prowadzi do dramatu. Znany jest taki przypadek, kiedy w Holandii próbowano reintrodukować wydry i to się absolutnie nie powiodło właśnie dlatego, że one nie były w stanie przejść przez te drogi i zachować życie. Zrezygnowano z tego. To jest to też daje do myślenia, bo mamy na dzień dzisiejszy taką oto sytuację, że właściwie tych dróg ciągle przybywa. Lasów mamy w porównaniu z Europą wcale nie aż tak dużo. Wprawdzie to jest 1/3 Polski, ale spoglądając na średnią Europy, to jesteśmy, plasujemy się gdzieś mniej więcej w środku. W Norwegii w tej chwili zakazano w ubiegłym roku w ogóle wycinki lasów. U nas jak spojrzy się na Puszczę Notecką z lotu ptaka, wystarczy wejść na Google Map i zobaczyć Puszczę Notecką. To w najmniejszym stopniu nie przypomina puszczy, tylko łąki. Tak powycinane są te lasy. Ten proces niestety jest dramatyczny. Zastanawiające jest to, że nie potrafimy sięgnąć daleko w przyszłość, żeby pomyśleć w ten oto sposób, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, jaka stała się w Holandii, że jakiś gatunek został wyeliminowany. Jak spojrzymy na gatunki poprzez czerwone księgi, które każdego roku są aktualizowane, to każdego roku w czerwonej księdze przybywa liczba gatunków ginących. W Polsce to zjawisko, podobnie jak w całej Europie, występuje w sposób podobny. Tylko że my jesteśmy ciągle na tym etapie nieustannej rozbudowy i niestety kompletnego braku myślenia o tym, że nie jesteśmy sami ani na tej planecie, ani w tym kraju i że zwierzęta są równoprawne nam, że nie możemy spoglądać na to, nie widząc też tego warunku aksjologicznego, że to nie jest tak, że tu nie istnieje etyka i że człowiekowi w związku z tym wszystko wolno, czyli inaczej czyńcie sobie ziemię poddaną i urządzajcie ją na własny sposób. No nie, musimy wyhamować, musimy widzieć także świat poza nami.
I na koniec audycji wrócimy do punktu wyjścia, czyli wędrówki Michała Felinczaka. Wojciecha Wysockiego zapytam, co panu dało? Tak osobiście, to krótkie przewędrowanie z Michałem, krótkie w porównaniu z jego trasą.
Oczywiście.
Tego pewnego odcinka.
No, dla mnie to była wielka przygoda. Uwielbiam chodzić po lesie, uwielbiam spędzać czas na łonie przyrody i tak jak powiedziałem, zachęcam wszystkich do tego. Także trzymajcie kciuki za Michała, żeby szczęśliwie dotarł. No i cóż, tyle mogę powiedzieć. Mam nadzieję, z wielką już niecierpliwością czekam, aż pojadę na biegun zimna, na 4-dniową imprezę, gdzie będę mógł przybić piątkę Michałowi, podziękować mu za tą przygodę i dowiedzieć się szczegółów, siedząc razem przy ognisku, cóż tam jeszcze się wydarzyło podczas tej wspaniałej wędrówki.
Na więcej informacji o tym biegunie zimna i o tej imprezie, jak to pan nazwał, kończącej tę wędrówkę, właściwie to no, tam jest i tak by była i tak. To znajdą państwo w internecie. Dziękuję za uwagę. Audycję zrealizował Łukasz Kurzawski, poprowadził Rafał Regulski. Gośćmi w studio byli dr Piotr Stankowski i Wojciech Wysocki. Dziękuję panu za dotarcie.
Dziękujemy.
I dziękuję wszystkim gościom telefonicznym i na Zoomie. Do usłyszenia, dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.